fajnie się słucha, a ja to lubię bardzo, jak mówimy o czymś, co jest najważniejsze dla Kościoła. O tym, że dzielimy się z kimś Słowem Bożym. Pamiętam takie czasy, kiedy w tym zborze był chórek dziecięcy, chór dorosłych, prawda, była szkółka. Kiedy jeździliśmy po miejscowościach, nawet z chórem, po świetlicach, żeby głosić Słowo Boże. Spotykaliśmy się często, bo i młodzieżowe było, nawet konferencja młodzieżowa była. I to jakoś to wszystko przygasło. I dzisiaj zadaję pytanie, czy nie możemy rozpocząć znowu, żeby żyć życiem, które podoba się Bogu. Przychodzimy tutaj i wkrada się taka jakaś niedobra myśl, że przychodzimy, no bo to tak trzeba przychodzić. Często ludzie, których obserwuję stąd patrząc, to tak przychodzą, jakby musieli. Takim nieuśmiechnięte, takie zmęczone. Tylko pytam, czym? Jeżeli mamy Boga, który zna nasze wszelkie problemy, to tu jest miejsce, bracie i siostro, żeby dzielić się, modlić się i wspierać się wzajemnie. A tak często się wydaje, że jakby ludzie siebie omijali. Co się stało? I nie wiedziałem, że tak jak to podejść do tego tematu, że Panie Boże, żeby ten nasz zbór zaczął normalnie funkcjonować. Co trzeba zrobić? Pamiętacie, mówiłem o świątyni Ducha Świętego. Mówiłem o tej świątyni, gdzie było budowane z murów, gdzie było miejsce przeznaczone najświętsze, gdzie mogli ludzie przychodzić, aby spotkać się przed obliczem Bożym i oczywiście przynieść ofiary za grzechy swoje, ludu i tak dalej, i tak dalej. Wiele tej takiej ceremonii, tak może nieładnie nazywam, musiało dokonać się, aby mieć społeczność z Bogiem żywym. Ale coś się stawało w tym narodzie, że ta świątynia Jerozolima rozwalona była. Ludzie zapominali się o Bogu. Bóg nie miał wpływu na życie ludzkie. I co się działo? Wróg przychodził, jak człowiek obraca się plecami do Boga, przychodzi wróg. Wtedy to przychodził z mieczem, z tarczą, z jakieś tarany, rujnowany to wszystko i naród znajdował się w niewoli. Jakże ten obraz, nawet myśląc, jaki był trudny dla tego narodu. Nie dlatego, że Bóg był niedobry. I to wszystko rozwalone. I kiedy z dziećmi na szkółce rozmawialiśmy też o pewnych zdarzeniach w Izraelu, bardzo dobre tematy. I chciałbym dzisiaj przeczytać Słowo Boże, które by się odnosiło do naszej świątyni, którą tworzymy jako społeczność. Jak to powinno funkcjonować w świetle Słowa Bożego? I kiedy czytamy w liście Piotra, to takie mamy polecenie, ja poprzednio też to czytałem, drugi rozdział. I od pierwszego wersetu do piątego przeczytamy. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzucanego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy z wami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jest taka trochę różnica, kto zajmuje się budownictwem. Budować od nowego jest inaczej, prościej, bo człowiek zaplanuje i ustawia te mury, drzwi, wszystko. Jest gorzej budować, jeżeli to zostało zrujnowane i na tym miejscu trzeba znowu na nowo coś postawić. Wiele rzeczy trzeba usunąć z tego miejsca. Poprawić, przygotować najpierw miejsce, aby w tym miejscu, gdzie powinna stała świątynia, powinna stać świątynia Boża, ma być porządek. Oczyszczone od tego, co przeszkadza, aby ten budynek był piękny. I kiedy czytaliśmy ten psalm, tam fajne takie wyrażenie jest. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą, Panie. Kiedy ta świadomość jest w naszych sercach, myślach, to będziemy w tym kierunku myśleć, podążać i żyć. Nehemiasz, może rozpatrzymy problem świątyni. W Starym Testamencie, a później przejdziemy i zobaczymy, jak to w naszych dzisiejszych czasach. Będę starał się trochę się skracać, bo jednak jest temperatura. Nehemiasza to jest 523 strona, gdyby ktoś chciał szukać. Na zburzonym, zniszczonym miejscu jest trudniej budować, jak materialnie, tak i duchowo. Pewne rzeczy będą nam przeszkadzać, tak jak i wtedy. I dlatego w drugim rozdziale czytamy, Nehemiasz, kiedy wrócił, ja nie będę wszystkiego czytać, wrócił, popatrzył, jak to wygląda Jerozolima, jak świątynia, to nie mógł zasnąć. Wstał w nocy, pojechał zobaczyć, co się dzieje z tym miastem. Dlaczego tak się stało? I kiedy zobaczył i prosił Boga mądrości w tym wszystkim, to w drugim rozdziale od 11 do 20 wersetu czytamy tak. Przybywszy do Jerozolimy, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiając, jaką myślą napchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jerozolimy, a miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jerozolimy, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego. A ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę nad tym, który jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy, korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem wróciłem, wyszedłem przez bramę nad doliną i tam i tak powróciłem. Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałam o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. Natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszony, a jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy Sanbalat, Choronita i Tobiasz, sługa amonicki oraz Arab Geszon dowiedzieli się o tym, drwili z nas i już i lżyli nas, mówiąc, czy cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałam tak. Bóg niebios poszczęścił nam. My zaś, jego słudzy, zabierzmy się do budowy. ale wy nie macie ani udziału, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. Pięknie, kiedy obejrzeli, opowiedział ludziom i powiedział o tym, że trzeba odbudować to zniszczone miejsce. To w 18 wersecie pięknie to ludzie zrozumieli. I opowiedziałam o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Jakby to przenieść do naszego życia, kiedy załóżmy wszystko się nie układa, ktoś chce rozpocząć nowe życie, na starym znowu uruchomić życie duchowe, nieformalność, nie dlatego, że jestem, bo jestem, ale co ja robię? W danej zborze, w danej społeczności, czy ochotnie przykładam ręce do pracy? Czy muszę to wykonywać, bo taki jest grafik? Ja sam. Bo często słyszę ludzi, nie tylko w naszym zborze. Tam nic się nie dzieje, tam niedobrze, pójdę tam, zajdę tam, a tam też tak samo ludzie. Nie szukaj, gdzie lepiej, ale szukaj tego, co Bóg chce przez ciebie uczynić. Bo jeżeli nie dołożymy rąk, tak jak tutaj pisze, że ochotnie zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Bo można przyłożyć ręce do złego dzieła, ale do dobrego. I jak myślicie, jak zaczęli odbudowę tego Jeruzalemy, świątyni, to wszystko im sprzyjało? Zaczęli pracować. Zetknęli się z problemami. Powstało nieporozumienie nawet wśród tych, którzy odbudowują. Kiedy czytamy w 3 rozdziale, ja tak szybko przejdę to, że podział najpierw był nie tak, że wszyscy to co robią, ale Nehemiasz uporządkował. Podział na grupy robocze. Jak ktoś umie śpiewać, to co on powinien robić? Śpiewać. Jak ktoś umie posłużyć Słowem Bożym, podzielić się, to co powinien robić? Śpiewać, jak nie ma słuchu? Dzielić się Słowem Bożym. Nehemiasz wiedział, że praca Boża musi być ułożona. Nie od czasu do czasu. Są sprawy w zborze, które muszą być prowadzone systematycznie. Nawet otworzyć drzwi w środę, w niedzielę, to ktoś musi przyjść i otworzyć. Dlatego, co możesz robić? Do czego możesz się dołączyć, aby odbudować dom duchowy? Odbudowywać. Aby w nim naprawdę mieszkał Duch Święty. Ale wróg nie daje za wygrany. Jak widzi, że dobrze coś się dzieje, to tak jak za Chrystusem. Chodzili ci, którzy za wszelką cenę chcieli przeszkodzić Chrystusowi, aby dokonał dzieła zbawienia. Na różne sposoby, na różne takie podejścia do Chrystusa, tylko że On był mądry, był Bogiem, znał nawet ich myśli. Tak samo, jak szatan zobaczy, że jego kościół, jego społeczność zaczyna pracować, działać, aby ratować ludzi, to będzie spał? Nie. On dopiero zaczyna działać, bo jak wszyscy śpią, to i on śpi, bo nie ma nic do roboty. Dlatego porządek w pracy Bożej musi być. Nie dzieci powinny uczyć rodziców, ale rodzice powinni być przykładem dla dzieci. To taka tylko mała informacja. Jeżeli coś nie będzie tak wychodzić, to wróg potrafi śmiać się, potrafi dokuczać. Czasami nie wyczujemy, nie wytrzymujemy presji, bo ja jestem wierzący, on niewierzący. Właśnie po to jesteś postawiony, żeby będąc człowiekiem wierzącym, to nawet jak wszyscy dookoła są niewierzący, to ty daj dowód tego swoim życiem, że jesteś wierzącym, jesteś dzieckiem Bożym. I kiedy tak pracowali z ochotą, to wróg działał z zewnątrz. To nie jest groźne dla zboru. Jeżeli przechodzimy prześladowania z zewnątrz, to raczej mobilizuje człowieka wierzącego, ludzi wierzących do tego, żeby być bliżej Boga, być szczerym przed Nim i wtedy ludzie wierzący jednają się, zbliżają do siebie. Tak jak byliśmy kiedyś jeszcze w ubiegłym wieku, tak ciekawie brzmi, w 70-tych latach w Związku Radzieckim opowiadali, jak to wyglądało, kiedy rodziców do więzienia, dzieci do jakiegoś przytułku i co? Był się modlił. I po latach ukazywało się, że to Bóg takie doświadczenia sprowadzał na ludzi, ale wiedział, że oni wytrwają przy Nim, że w więzieniach nawracali się ludzie. Dzisiaj tam duże zbory. W Warkuta, w Barnaul, jakie piękne zbory. Z tych bandytów, którzy usłyszeli, przepraszam, Słowo Boże. I dlatego czasami potrzebne jest z zewnątrz prześladowanie, tak może powiem. Wtedy się okaże, czy jestem naprawdę wierzącym, czy nie. Jak jeden rodzic szedł do sklepu dlatego, że był wierzący, to go nie wpuścili, bo chciał cukru kupić dzieciom. Powiedzieli, baptystom tu nie ma miejsca. To co, trzeba powiedzieć, ja nie będę już baptystą, bo chcę kilogram cukru? Podziękował Bogu, ale był jeden, który rozumiał sytuację, mówi, jeżeli ktoś jeszcze zabroni dla tego człowieka wchodzić, ja będę za po jego stronie. Tak, Bóg działa przez innych. Ale ludzie często atakują zewnątrz. Ale gorszy jest ten wróg, który wewnątrz działa. Podstępnie, chytrzy. I tutaj doszło do tego, wszystko budowali, ale zaczęli kombinować na zyskach. I tą biedną stronę ludzi, Izraelitów, wykorzystywać, bo nie mieli za co jeść, to zabierali im pola, rodziny, to można przeczytać w 5 rozdziale. Ale dlatego nie czytam, żeby ten czas troszeczkę skrócić. Zaczęli wykorzystywać tych, którzy przyszli z niewoli i pracują razem z nimi, ale nie mają co jeść, to oni mówią, damy wam jedzenie, ale dzieci do nas jako niewolników. Wasze role oddajcie. Problem. Ale Nehemiasz czytał Słowo Boże i wytłumaczył im. Byliście w niewoli. Wiecie, co to znaczy niewola. Oddajcie to wszystko z powrotem i dzielcie się z tym, co macie. I tak naród postąpił. Ale szatan jeszcze podchodzi chytrzy. Nehemiasza, to może i przeczytam, 6 rozdział, chcieli zastraszyć, żeby sprawę Boże zostawił, bo mu grożą, że zabiją. I posługuje się szatan różnymi sposobami. Może przeczytam to miejsce, bo 6 rozdział. Dziewiąty werset i niżej. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, mówiąc o nas. Braknie im siły do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. To też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Deliasza, syna Mechetebela, a był on właśnie w natchnieniu. Rzekł on do mnie, pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. Prorok wydaje się ten, co w natchnieniu. A ja odpowiedziałem, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział tę wyrocznię o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanbalat przekupili go. Widzicie, kogo czasami szatan używa? A został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak, a przez to popełnił grzech. I aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zabić. Ile problemów, ile trudności Nehemiasz musiał przejść. Pamiętaj, o Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza i Sanbalata, a również prorokini Noadi, pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elot, w ciągu 52 dni. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali. I bardzo upadli na duchu, widząc, że pomyśli naszego Boga dokładnie zostało to dzieło. Widzicie, to nie jest proste życie duchowe ludzi wierzących. Tych, którzy dbają i troszczą się o życie duchowe. Z różnych stron przychodzą trudności, problemy. Ale jeżeli trzymamy się Boga, to nasz wróg zewnętrzny nie jest dla nas straszny, tak jak ten wewnętrzny. Kiedy sami sobą mają nieporozumienia, to co dopiero dla świata? I dlatego w 8 rozdziale, kiedy już czytamy, zakończone to było, zgromadził naród. I od czego zaczęli? Żeby ludzi utwierdzić w tym, że to jest dobre. Pierwszy werset i niżej. Zgromadził się wtedy cały lud, co do jednego na placu, który był przed bramą wodną. I uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet. Wszyscy, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia 7 miesiąca. I czyta z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. To wszystko, co do tej pory uczynili, to było bardzo dobre. Ale żeby to było trwałe i przynosiło błogosławione, to co powinno być na pierwszym miejscu? Słowo Boże. To jest kryterium oceny naszego osobistego postępowania i naszej społeczności. Od rana do południa słuchanie. Jaki z tego był efekt? W 9 rozdziale czytamy. A 24 dnia tego miesiąca zgromadzili się synowie Zesji, poszcząc odziani wory pokutne oraz głowami posypanymi ziemią. A rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powitali i powstali i wyznawali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Następnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z Księgi Zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następne ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu swojemu Bogu. Od czego zaczyna się powodzenie duchowe narodu? Słowo Boże pierwsze, które otwiera oczy nasze na nasze życie, później pokuta. Bo nie wszyscy widzą swoje grzeszne życie, odważą się powiedzieć, że zgrzeszył. Łatwo jest zrobić źle, a trudno przyznać się do tego, że popełniłem błąd. Dlatego, że szatan za tym stoi. I ta modlitwa doprowadziła do tego, że opamiętali się wszyscy. Ta niewola to był skutek nieposłuszeństwa Bogu. Te niepowodzenie to dlatego, że zapomnieli o Bogu. Wtedy już czytamy w 10 rozdziale odnowienie przymierza. Jeszcze raz, Panie Boże, zbłądziliśmy, zgrzeszyliśmy, nasi ojcowie, my, daruj nam i mówią, że chcemy żyć według Twojego słowa. I kiedy czytamy już 12 rozdział, to wielka radość ze skończonej pracy, z odbudowy. 12 rozdział, może 27 i tylko dwa wersety. 27 i 43 werset. A na poświęcenie muru jerozolimskiego starano się sprowadzić do Jerozolimu Lewitu ze wszystkich miejscowości, aby dokonać tego poświęcenia. A w radosnym nastroju przy pieniach pochwalnych i gdzie na cytrach, na cymbałach, harfach i lutniach zgromadzili się wtedy członkowie rodzin śpiewaczy zarówno z okręgów wokół Jerozolimy, jak i od osiedli Netofatytów. Radość. Znowu, to ożywienie w mieście, który był rozwalony, cieszą się. I kiedy czytamy 43 werset, żeby to już jakby sfinalizować. A w tym dniu złożone liczne krwawe ofiary i radowano się, że Bóg sprawił im wielką radość. Również kobiety i dzieci radowały się, a radosne okrzyki w Jerozolimie słychać było daleko. Tak wyglądało odbudowa. Pomimo wielu sprzeciwności, trudności, na jakie spotyka Nehemiasz i ten naród, ataki zewnątrz i wewnątrz nieporozumienia, Bóg doprowadził, że sprawił wielką radość. Dlaczego? Zaufany Bogu. Dzisiaj, tak jak mówiłem, budowa domu duchowego, tam, gdzie rozpoczynamy, jedziemy do kogoś, rozmawiamy i człowiek przyjmuje, to nasze serce raduje się, że możemy komuś powiedzieć. A jeszcze bardziej, kiedy ten człowiek zrozumie i powie, chcę żyć dla Pana. Decyduje się powierzyć swoje życie Bogu. Przyjmuje chrzest i staje się Jego dzieckiem. To najpiękniejsze, najbardziej bogate zdarzenie, kiedy człowiek rodzi się na nowo dla Boga. Wtedy łatwiej jest. Ale bracia i siostry, a kiedy my jako wierzący ludzie tutaj napotykamy na problemy, żeby ta społeczność, ten dom duchowy wyglądał pięknie, aby tu płynęła radość i wdzięczność Bogu, staramy się to czynić, wychodzi to nam? Też mamy wiele przeszkód. Zewnętrznych i wewnętrznych. I dlatego listy w Nowym Testamencie są pisane nie dla ludzi, którzy nie znają Chrystusa. A jakże przykre rzeczy musi Paweł wypominać, wskazywać, żeby ten dom duchowy, który my budujemy się nawzajem, tak jak Piotr w swoim słowie mówił, mamy się budować nawzajem. Jak to wygląda z mojej strony? Aby ten zbór, do którego należę, wyglądał pięknie. Aby tu chwała Bogu była oddawana. Co czynię? Co wkładam? Ile czasu poświęcam? A ile czasu może modlę się o to, żeby Bóg tutaj mógł objawiać swoją moc? Niektórzy mówią, już dawno nie było u nas chrztu. Śpi ten zbór. Czy może umarł? Nie, mówię, jeszcze chodzę do zboru. Co jest? Że ludzie nie przychodzą do nas, a raczej ubywa. Stawialiśmy sobie kiedyś pytanie takie? Jeden z proroków, Ezechiel, w drugim rozdziale, może tego czytać będę i później dalej, mówi tak. Mów do tego ludu opornego serca i opornych uszu. Czy będą słuchać, czy nie będą słuchać? Mów. A dlaczego mów? Bo jeżeli ty nie powiesz, widząc, że człowiek grzeszy, jemu nie powiesz, to ty będziesz, on umrze, a ty będziesz odpowiedzialny za jego życie. Rozumiemy, do czego my jesteśmy dzisiaj powołani jako dzieci Boże? Jeżeli się upamięta, mu powiesz, to on nie umrze, a ty zachowasz swoją duszę. To niesprawiedliwego. Tak samo mówi, jeżeli sprawiedliwy będzie czynił źle, a ty jego nie upomnisz, on umrze za swoją winę, a ty poniesiesz za niego karę. Że nie powiedziałeś, ale jeżeli mu powiesz, jesteś wolny, on zginie, ale ty wolny od odpowiedzialności. I kiedy myślę, że Chrystus, kiedy odchodził, to mówił, idźcie i głoście Ewangelię. Jak to wygląda w moim życiu? Chcemy, żeby zbór się rozwijał. Chcemy, żeby to było dobrze. Żeby wyprzedzali się ludzie nawzajem w dobrych uczynkach. Jak to jest? W liście do Galacjan przeszkoda w budowie tego domu duchowego. Może przejdziemy już na nasz grunt, którym się poruszamy. I pierwszy rozdział od szóstego, przepraszam, od szóstego wersetu i trochę niżej. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Zobaczcie, jakie zagrożenie ciekawe. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelium Chrystusową. Ale choćby nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam kto zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. To słabe żarty, bracia i siostry. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Dzisiaj mówić prawdę. I tak jak Paweł, czy Piotr, czy Jakub pisał, to na pewno będziesz miał wrogów. Ale po to, żeśmy tu jesteśmy. Mówić prawdę. Niektórzy tak mówią, a nie będę mówił, co wroga sobie nażyć? Bracie, tak nie zbudujemy. Jeżeli ktoś źle kładzie kamień w drzwiach czy w murze, to wcześniej czy później on wypadnie. Trzeba powiedzieć, bracie czy siostro, nie tak się postępuje. Trzeba ten kamień kłaść dokładnie, żeby dzieło było trwałe. I to najgorsze jest, że dzisiaj nie potrafimy mówić o rzeczach, które nie podobają się Bogu. Dlatego, co się stało? Kiedyś naprawdę ludzi krzyżowano, przerzynano piłą. To, co w Hebrajczyków czytamy w środę. Wiele cierpienia, wiele trudności, dlatego, że prawdę stali po stronie Bożej. Dzisiaj tak zwani chytrzy chrześcijanie, lepiej to tak, wiecie, o tak o. Nie będzie błogosławieństwa z tego, bracie i siostro, jeżeli będziesz chodził niebożymi drogami. Nie będziesz tym dobrym budowniczym, który dokłada się do budowy domu duchowego. Inna Ewangelia. Już wtedy coś takiego było. Dzisiaj tak proste zbawienie ludzie tak zagmatwali, że dodają do tego, to trzeba to jeszcze wykonać, to dokonać. Zapominają się, że Chrystus dokonał doskonałego zbawienia. Trzeba sobotę święcić. A trzeba mieć jakiś tam dar, żeby być. Tego nie ma. W Słowie Bożym wszystko czyni Duch Święty. Jeżeli jestem w Jego ciele, to nie ja decyduję, co mam robić, ale Duch Święty. To On obdarowuje mnie tym, co potrzebne do budowy. A nie taka radosna, dobra Ewangelia. Uwierz w Jezusa, będziesz miał, będziesz bogaty, szczęśliwy, zdrowy. Kłamstwo, bracia i siostry. Kłamstwo, bo człowiek wierzący, idąc po tej ziemi, idzie po wielu przeszkodach i doświadczeniach. I tak jak Słowo Boże mówi, przez wiele prób i doświadczeń musimy przejść. Po co? Żeby doświadczyć, że Bóg jest dobry. Zna nasze potrzeby. I w tych trudnych chwilach, gdzie już ludzie nie radzą, Bóg staje, aby pomóc. I często uzdrawia w rzeczach, które już zdaje się nie do pomyślenia. Nie ma wyjścia, ale Bóg dla świadectwa i okazania swojej mocy i mądrości pomaga. I tego można dać wiele przykładów z własnego życia. Doświadczyłeś kiedy takiej sytuacji, kiedy wydaje się, że już tu koniec, ale jest ten, który pomaga. Panie Boże, Ty widzisz, że nie radzę, że nie potrafię, nie rozumiem. Tak jak ten, który przeprowadził swojego syna, aby Chrystus uzdrowił. Chrystus mówi, jeżeli wierzysz, on mówi, wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Wkrada się takie coś, szatan próbuje nas zniechęcić do zaufania Bogu. Ale ufaj, na pewno zwycięży. Co jeszcze może być przeszkodą? Inna Ewangelia. A czemu? Bo ktoś tam usłyszał, tam i już w zborze sprzeczają się, co jest lepsze. Tak jak w jednym zborze, czy ziemia okrągła, czy płaska. I podzielili się. No. Wiecie, jaki szatan chytry? Z niczego zrobi podział. Tak samo w rodzinie cielesnej, tak samo w duchowej. Wrzuci coś nieutwierdzeniu w wierze zaczynają. Zamiast modlić się, zamiast wspierać się, to kłócę się, no bo tak czy inaczej, tak nie pobudujemy domu duchowego, którym by Duch Święty, Bóg objawiał swoją moc. Był uwielbiany, był światłością dla otoczenia. Jakub pisze o takim też jednym bardzo niedobrym tym grzechu. A on jest bardzo taki łatwy do wprowadzenia wśród ludzi wierzących. Jakuba, 3 rozdział. Na pewno wiecie, o co będę czytać. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi. Gdzieś wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Jeden taki, co lubił przemawiać, zadzwonił do pastora, nie w naszym zborze. Bracie pastorze, ja przyjadę na pogrzeb, ale pod warunkiem, jak będę usługiwał. Człowiek, który niedawno się nawrócił, on mówi, nie, na pogrzebie będą pastorzy usługiwał. To jak nie będę, to i nie przyjadę. Widzicie, jak niektórzy rwą się do nauczania, sami, którzy jeszcze nie poznali, naprawdę, co to znaczy żyć z Bogiem. Dlatego tu Jakub mówi, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Dla mnie to trochę tak niezręcznie mówić, ale dobrze, żeby w naszym zborze bracia i to młodzi, bo my już jesteśmy pod 70, zaczęli prosić Boga mądrości, dzielić się Słowem Bożym tutaj. Bo kto to będzie robił? Pięknie posłuchać w innych zborach, w internecie, może bracia stają, śpiewają, czytają, modlą się, pomagają. A to tak jest u nas przewodniczący. Zamknie, otworzy, zamknie kaplicę, posłuży, my pójdziemy do domu. Dobrze to jest? Wybaczcie, że tak mówię, ale tak jest. No co zrobisz? Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. I tutaj wszyscy też tu o sobie mówię. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyśni się z wielkich rzeczy, jakże wielkie las zapala mały ogień. I język jest ogniem, jest język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazm i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. W nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowo, bracia moi, może rodzić oliwkę albo winna lato roćwiki? Tak też słony strój nie może wydać słodkiej wody. Dzisiaj nie walczymy mieczami, taranami, nie strzelamy do siebie z automatów, ale ten język jest tym ogniem, który często zagasza naszą chęć do służby, do pracy, do budowy domu duchowego. I czasami nieopatrznie powiedziane słowo, a później jeszcze dobawione do tego, jakże dzieli ludzi. Często ten człowiek nawet tego nie pomyślał, nie powiedział, ale o nim rozchodzi się nieprzyjemna wiadomość. Zamiast tego, który uchybia, wesprzeć, doprowadzić do tego, tak jak Nehemiasz, żeby się opamiętał i zaczął działać dobrze, przykrywamy. Może z tego wyjść coś dobrego? Dlatego język nie dosłyszy, ale powtórzy. I do jednego pastora przyszedł człowiek i mówi, przepraszam, to była kobieta, mówi, pastorze, nieprawdę powiedziałam, bo chciałam tak jakoś zrewanżować i tak dalej. I widzę, że ta osoba jest pokrzywdzona, a mnie ciężko jest patrzeć na to. Co ja mam zrobić? Pan mówi praktyczną sprawę. Niech siostra przyniesie pierza do mnie. I ona przyniosła, a on wrzucił to na wiatr. To niech siostra teraz pozbiera to pierze. To co ja mam robić? Co robić? Stać przed ludźmi i powiedzieć, to ja jestem winna, że to rozniosło się, ta osoba cierpi. Odwaga uczynić źle, to nie trzeba problemu, nie trzeba długo się zastanawiać, ale uporządkować. Jak szatan nie dopuszcza do tego. I taka jest pieśń fajna. Pojednanie, ile szczęścia w jednym słowie. I tak dalej, i tak dalej. I dlatego kontrolować język. Bo to jest tym jednym wrogiem, który często ludzi od siebie odpycha. I dlatego, kiedy pisał list Paweł do zborów Kolosan, trzeci rozdział, i parę wersety przeczytam. Co trzeba zrobić w swoim życiu? Ja już to czytałem poprzedni raz, jak ktoś uważnie słuchał. Co trzeba robić w swoim życiu, aby uporządkować go i być przydatnym budowniczym? Od 8 do 11 wersetu. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, luźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście starego człowieka wraz z uczynkami jego. A przyoblekli w nowego, który się odnawia ustawiecznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. O, w odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani obrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. Pewne rzeczy trzeba odrzucić. Pisał do ludzi wierzących. Widać był problem w tym zborze. A ktoś mówi, a w którym zborze nie ma problemu? We wszystkich. Dlatego, że jeszcze szatan też próbuje zamącić, zrozerwać tą jedność, tą szczerą miłość, nieobłudną. Taki, jaki jestem, Panie, na tyle, ile mogę, chcę służyć. A jeżeli się pomyliłem, wybacz, bracie, siostro, czy wybacz, Panie Boże. I trzeba przyjąć nowe zasady. Wtedy spór będzie się rozwijał. Wtedy rodzina będzie we właściwym miejscu i we właściwych relacjach. Bo ten język często w domach, wśród ludzi, robi rzeczy wprost nie do uchwycenia. Język. Bo on tak powiedział, ja tak i tak, ile masz. Panie Boże, daj siły czasami przemilczeć. Daj siły znieść to, aby zostać się Tobie wiernym. Kiedy czytamy od 12 do 17 wersetu, będę się zbliżał już ku końcowi, to czytamy tak. Przeto przyobleccie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich. Fajne słowo. Znoszą, bo ktoś może zbyt prędkie, drugi zbyt wolny. Trzeba z tym żyć. Zrozumieć, aby ku dobremu było. Dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugi, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Pokój Boży. Jak to zrozumieć, kiedy tyle mam problemów osobistych, rodzinnych, w pracy może, w szkole, jak to jest? Zaufaj Bogu z całego serca swego. Nie polegaj na własnym rozumie. Zaufaj, że Bóg potrafi nawet z pieca ognistego wyprowadzić ludzi, którzy mu zaufali. Zaufaj. Jest też warunek taki. Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich. Nie bójcie się, że wroga będziecie mieli, jak powiesz prawdę. Niech szatan się boi. Będzie grzech usunięty ze społeczności, z serca. Trzeba mówić, rozmawiać, modlić się o siebie nawzajem. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego, Bogu Ojcu. Wszystko. W imieniu Jezusa. Jeżeli coś chcesz powiedzieć na brata, na siostrę, to pomyśl, czy w obecności Jezusa byś to uczynił. Jeżeli chcesz coś robić, to musisz mieć tą głęboką świadomość, że to jest dzieło Boże. Jeszcze trochę spotkamy się z tym, który zna nawet nasze myśli, nasze uczucia, nasze pragnienia. Bracia i siostry, żeby społeczność budowała się prawdziwie, dom duchowy, to taka jest zasada w liście Jakuba i tym chcę zakończyć. W drugim rozdziale czytałem trzeci, a to werset przedni. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Można wierzyć, ale być umarłym. Jeżeli nie znasz swego miejsca w zborze, jeżeli nie wiesz, co masz robić, aby ten dom duchowy był budowany w miłości, w szczerości, w prawdzie. Zapytaj Boga. Jedna starsza siostra mówi, a coż ja mogę? Ani strząsać już nie dam rady. I nie to widzę. Co ja mogę robić? Dwa sposoby są. Jedno, jeżeli już nie możesz fizycznie pracować, to możesz podziękować Bogu za tych, którzy pracują. Odważnie i szczerze. Dziękuję Boże, że mogę przyjść tu, że ktoś tutaj śpiewa, ktoś tu głosi, ktoś wiersz powie, ktoś się zajmuje od strony muzycznej, ktoś dzieci uczy, ktoś młodzież prowadzi. Możesz podziękować. Wesprzyj te osoby. Podziękuj, że pracuje. I drugie, nie tak jak w Nowym Testamencie, kiedy Jezus patrzył, jak ofiarowali, jedna osoba rzuciła 2 grosze. A cóż to było? 2 grosze. Ale on głośno mówi, ona dała więcej jak oni wszyscy. Dlaczego? Bo dała wszystko. Był taki chłopak, który dał wszystko. 5 chlebów, 2 ryby. Staje się nic, trochę. Ale najadło się 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Co możesz dać dzisiaj, aby ten dom duchowy, do którego przychodzimy, żył, wielbił Boga, głosił innym, to ucieszyjemy. Czy mamy takie pragnienie? Co się stało z naszą odwagą, z naszą misją? Już ileż czasu i ewangelizacji nie ma. A czemu nie ma? Nas trzeba ewangelizować. Abyśmy znowu zaczęli budować ten nowy, duchowy dom. Aby w nim było uwielbione Jego wieczne, święte imię. Aby każdy czuł się potrzebny. Aby każdy wiedział, że kiedy przyjdzie do tej społeczności, to nie będzie odtrącony, ale będą o Niego się troszczyć i modlić. Co robię ja w tym domu duchowym? Dla mnie, wiecie, łatwiej mówić o Bogu tam, gdzie mnie nie znają. Prawda? No bo pojedziesz, nie znają, jak ja żyję, jak ja mówię, jak zachowuję się. Ale kiedy siedzisz razem za biurkiem z innym, a jeszcze iluś tam, i powiedzieć, słuchaj, nie wyrażaj się w niezrozumiałym języku. To trzeba odwagi? Albo czemu o wszystkim rozmawiacie? Wy chrześcijanie czy poganie? No chrześcijanie. A mówię, a kiedy ja od was usłyszę coś o Bogu? Musimy mieć odwagę Bożą, żeby diabeł się bał, a nie my jego. Bo on przychodzi nieraz jak anioł światłości, żeby nas zwieść w którejś stronę. Albo przychodzi jak lew leczący. Ale wy mocnie w wierze przeciwstawcie się. Mu on co zrobi? Ucieknie. To jest zasada dla nas, do naszego życia. Jeżeli wiemy, że ktoś jest dokuczliwy w naszym życiu, to co? Odwracać się trzeba się modlić się o niego. I być pewnym, że Bóg uczyni to, co ma wiele i zasłużne. Dlatego, bracia i siostry, jeszcze mam taką prośbę. Czemu się nie modlimy w społeczności? Gdzie my mamy się modlić? Nie mamy za co dziękować Bogu? Nie mamy problemów, z którymi przychodzić do Boga? To jak tu nie modlimy się jako dzieci Boże, to my pomodlimy się tam, gdzie są niewierzący? Wybaczcie za mój ton, ale to mnie nurtuje. Jak można oczekiwać błogosławieństwa, jeżeli nie prosimy o błogosławieństwo Boże? Jak mamy czekać zmiany na lepsze, jeżeli o to się nie modlimy? Pomyślmy o tym. Zacznijmy od tych prostych rzeczy, tak jak w tej rozrujnowanej Jerozolimie. Wyrzucić to, co nieboże z naszego życia najpierw, później to, co nie buduje społeczności i otwórzmy te nasze serca, aby Bóg przez Ducha Świętego mógł nas używać wszędzie, gdzie nas postawi. Wiara bez uczynków jest martwa. Niech Bóg błogosławi to słowo, nasze myślenie, nasz stosunek do społeczności, do której chodzimy.